Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Podstawowym walorem w pracy w kurii jest profesjonalizm, co oznacza kompetencje, studium, doskonalenie umiejętności, powiedział ojciec święty Franciszek w przemówieniu do kardynałów i biskupów z kurii rzymskiej. Gdy nie ma profesjonalizmu, powoli ześlizgujemy się w przeciętność, mówił Franciszek.
Z drugiej strony, jak zauważył, gdy nie ma postawy służby kościołom lokalnym i ich biskupom, rozrasta się struktura kurii jako ciążącego urzędu biurokratycznego, kontrolnego i inkwizycyjnego. Nie pozwalającego na działanie Ducha Świętego i rozwój ludu Bożego.
Następnie Ojciec Święty zwrócił uwagę na wymóg świętości życia. To zaś oznacza, jak wyjaśnił, apostolstwo, dyskretną posługę duszpasterską, wierną, prowadzoną z zapałem w bezpośrednim kontakcie z ludem Bożym. Tradycyjnie spotkanie z kurią rzymską było też okazją do złożenia świątecznych życzeń.
Proboszcz, wykładowca i poeta, ksiądz Wiesław Szlachetka został nowym biskupem pomocniczym w archidiecezji gdańskiej.
Nominację dotychczasowego proboszcza parafii świętego Polikarpa w Gdańsku-Osowej ogłosiła w sobotę nuncjatura apostolska w Polsce.
Konsekracja nowego księdza biskupa pomocniczego nastąpi 4 stycznia w katedrze oliwskiej.
Kościół święty powierzył mi posługę biskupa pomocniczego w diecezji gdańskiej. Będę starał się wspomagać księdza arcybiskupa metropolitę w jego pracy duszpasterskiej, także we wszelkich działaniach koniecznych, administracyjnych. Te zadania, jakie zostaną mi powierzone, będę starał się wypełniać gorliwie, godnie dla pożytku zbawiennego wierzących w Chrystusa, ale także i tych, którzy nie podzielają naszej wiary. Bardzo potrzebna będzie mi modlitwa i myślę, że przy pomocy Bożej łaski uda mi się sprostać tym wielkim wezwaniom i ważnym zadaniom, które otwierają się przede mną.
Mówił ksiądz biskup nominat Wiesław Szlachetka.
Urodził się on 21 listopada 1959 roku w Małej Komorze koło Tucholi. Seminarium duchowne ukończył w Pelplinie, gdzie 17 maja 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie. Magisterium, a później doktorat z biblistyki uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Był wikariuszem w parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej, a od 8 maja 2000 roku proboszczem w nowo powstałej parafii pod wezwaniem świętego Polikarpa, biskupa męczennika. Wykłada egzegezę Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadzi też wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie III wieku. Jego pasją jest literatura, zwłaszcza poezja.
To następny etap zwycięstwa dla wolności słowa, zwycięstwa dla telewizji Trwam, powiedział w komunikacie dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk.
Dyrektor Radia Maryja odniósł się do oświadczenia TVP i Fundacji Lux Veritatis, nadawcy telewizji Trwam. Telewizja publiczna zadeklarowała, że 15 lutego 2014 roku opuści miejsce na MUX-ie pierwszym przyznane katolickiej stacji. Natomiast fundacja zobowiązała się do przejęcia od TVP obowiązku zapłaty należności wobec spółki Emitel z tytułu rozpowszechniania programu telewizyjnego.
Ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, że do zwycięstwa doprowadziło zaangażowanie wielu Polaków, którzy zdali egzamin solidarności w dobrem.
To zwycięstwo jest dzięki modlitwie. Jest to zwycięstwo Pana Boga i wasze zwycięstwo, zwycięstwo solidarności wielu, od episkopatu przez ofiarujących swe cierpienia, modlących się i działających, świeckich i duchownych, parlamentarzystów, samorządowców, rad gmin, sejmików, uczelni, organizacji świeckich i religijnych, ponad 180 marszów w Polsce i świecie, zwycięstwo Polaków w ojczyźnie i Polonii. Razem można uczynić wiele. W pojedynkę w małych grupkach się ginie. Bóg zapłać za ten wygrany egzamin solidarności w dobrym. Obyśmy poszerzali tę solidarność w dobrym dla Pana Boga i Ojczyzny na wszystkich rodaków.
Ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał, że po deklaracji TVP teraz potrzebna jest decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dyrektor Radia Maryja zachęcił do dalszego wysyłania do ministra administracji i cyfryzacji skarg na bezczynność UKE.
Tu chodzi także o wyciągnięcie konsekwencji wobec szkodliwego niedziałania tego urzędu. Pozostaje też kwestia płacenia każdego miesiąca za koncesję na ten multiplex. Do 15 lutego będzie to ponad 700 tysięcy złotych. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpisał, iż to jest zgodne z prawem. Płacimy, a nie mamy tego, za co płacimy. To jest ponad 700 tysięcy złotych. Przewodniczący mówi, że to jest zgodne z prawem. A przecież prawo szkodzące, nieuczciwe, to bezprawie. Więc nas nie interesuje, że to jest prawo. To prawo jest szkodliwe, to jest nieuczciwe, to jest kradzież.
W tej sprawie składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wystąpimy do Trybunału Konstytucyjnego, powiedziała Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Będziemy również występować do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z ustawą, bo tutaj też mamy taki przypadek jak w ustawie telekomunikacyjnej. Tak, i tutaj mamy rozbieżność, że jakby rozporządzenie przewodniczącego Krajowej Rady przekroczyło uprawnienia wynikające z ustawy.
Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka, podkreślają księża biskupi w liście pasterskim przygotowanym na niedzielę Świętej Rodziny.
Episkopat wskazuje, że Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci.
Księża biskupi zaznaczają, że nie można społecznie zrównywać małżeństwa będącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem homoseksualnym.
Episkopat uwrażliwia, że ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego, edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych.
Gender jest zaprzeczeniem dzieła stwórczego Boga. To jest właściwie grzech przeciwko Bogu, który stworzył człowieka, stwarzając mężczyznę i kobietę. Ideologia gender uważa, że nie istnieje determinacja płci wiążąca, biologiczna, że płci nie otrzymujemy wraz z poczęciem i urodzeniem się, ale że płeć możemy wybrać, że to jest rola społeczna, którą możemy odgrywać albo męską, albo żeńską. I w krótkich słowach do tego się sprowadza ideologia gender.
Mówił ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych.
Swoje zaniepokojenie próbą wprowadzenia w Polsce gender wyraziło również Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.
W wydanym stanowisku podkreśla, że gender jest neomarksistowską ideologią, która atakuje rodzinę, naród, patriotyzm, religię i występuje przeciwko chrześcijańskim podstawom kultury europejskiej, mówi Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia.
Bardzo stanowczo właśnie protestujemy przeciwko projektowi ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, bo tak ta propozycja się nazywa, które w rzeczywistości zamiast równego traktowania wprowadzą promocję i uprzywilejowaną pozycję społeczną środowisk homoseksualnych w Polsce i przyczynią się naszym zdaniem do dyskryminacji normalnych rodzin opartych na małżeństwie między mężczyzną i kobietą. Obawiamy się, że jeżeli taka ustawa byłaby uchwalona, to zostanie wprowadzona swoista dyktatura mniejszości seksualnych, które będą cenzurować przekazy medialne, co w pewnym sensie już się w tej chwili dzieje, będą domagać się źle pojętej tolerancji.
84 przypadki nielegalnego handlu środkami poronnymi udokumentowała prokuratura w Suwałkach.
Akt oskarżenia przeciwko trzem kobietom zajmującym się tym procederem wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Śledztwo trwało ponad rok. W sprawie głównej usłyszały zarzuty trzy kobiety. Są to zarzuty z artykułu 152 kodeksu karnego, czyli pomocnictwa w udzieleniu pomocy w przerwaniu ciąży. Proceder przestępczy trwał w latach 2008-2011. Kobiety działały na terenie różnych województw Polski, m.in. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego. Jeżeli chodzi o ilość sprzedanych środków, tak zwanych, mówiąc potocznie, wczesnoporonnych, to szacujemy to na przynajmniej kilkadziesiąt przypadków na jedną z oskarżonych.
Mówił Ryszard Tomkiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach.
Nielegalny handel środkami poronnymi odbywał się za pomocą zakamuflowanych ogłoszeń, m.in. o przywracaniu cyklu, zamieszczanych w prasie i internecie.
Z odbiorczyniami w całym kraju oskarżone kontaktowały się telefonicznie, udzielając instrukcji, w jaki sposób przyjąć substancje i jak postępować po ich zażyciu, by dziecko zmarło.
Za tabletki i śmiercionośny instruktaż oskarżone inkasowały od kilkuset do nawet 3000 złotych. Kobietom grozi do 3 lat więzienia.
Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zainwestował 360 tysięcy złotych w akcje spółek giełdowych, wynika z oświadczenia majątkowego Pawła Wojtunika. O sprawie napisał portal niezależna.pl.
Jak się okazuje, z racji swojego stanowiska Wojtunik może mieć dostęp do poufnych, a nawet tajnych danych inwestycyjnych.
Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2012 roku szef CBA zainwestował w akcje 4 spółek. Cognor o wartości ponad 167 tysięcy złotych, Rubicon Partners o wartości 160 tysięcy złotych, Green Eco Technology o wartości 27 tysięcy złotych i Call to Action o wartości 3 tysięcy złotych.
Jak tłumaczy dla portalu internetowego inwestor giełdowy Krzysztof Skalski, szef CBA może mieć dostęp na przykład do informacji operacyjnych, o których nie wie nawet sam spółka. W to wchodzą m.in. dane dotyczące zamówień publicznych.
Możemy w tym przypadku mówić o konflikcie interesów, ocenił Maciej Wąsik, były wiceszef CBA. Dodał, że sprawą powinna się zająć Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych.
Szef służby specjalnej pozyskuje informacje, które są niedostępne dla normalnych inwestorów giełdowych. W związku z tym jego pozycja w grze giełdowej może być oczywiście uprzywilejowana. Może on wpływać poprzez różne ruchy, poprzez różne decyzje służby specjalnej także na kursy giełdowe. To jest kolejna sprawa. Także posiadanie przez pana Wojtunika akcji oceniam jako sprawę co najmniej kontrowersyjną. Myślę, że Sejmowa Komisja do Spraw Służb powinna się tym zająć, a my wszyscy powinniśmy się dowiedzieć, kiedy pan Wojtunik kupował akcje i jakie, kiedy pan Wojtunik sprzedawał akcje i jakie, skąd czerpie wiedzę na temat tego, jakie akcje kupić.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej został wysłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów, poinformowało Ministerstwo Gospodarki, które zakończyło pracę nad projektem.
Po akceptacji przez komitet, projektem programu będzie mógł się zająć cały rząd. Przyjęcie programu ma uruchomić szereg innych działań w całym projekcie.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej jest dokumentem strategicznym, który zawiera katalog działań, zadań i celów koniecznych dla bezpiecznej budowy i eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych.
Widać wyraźnie, że rząd realizuje politykę uzależniania polskiej gospodarki od energetyki jądrowej, stwierdził były minister środowiska, profesor i poseł Jan Szyszko.
To jest działalność konsekwentna. Do tej pory nie była poprzedzona żadnymi analizami gospodarczymi. Jest to wyraźnie wola polityczna. Rząd nie starał się przekonsultować tego ze społeczeństwem i w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło propozycję referendum w sprawie tej, czy Polska chce mieć energetykę jądrową i uzależniać się od obcych technologii i obcych źródeł energii, czy też chce wykorzystać własne zasoby energetyczne.
Profesor Jan Szyszko przypomniał, że Polska jest unikatowym krajem pod względem zasobów energetycznych, dlatego niezrozumiałe jest dążenie do uzależnienia Polski od obcych zasobów paliwa jądrowego.
Tradycyjnych zasobów energetycznych. Mamy prawie 90% zasobów węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej, ponad 1/4 zasobów węgla brunatnego w całej Unii Europejskiej. Mamy przeogromne zasoby gazu łupkowego, co już jest udowodnione. Mamy również przebogate zasoby geotermalne. Dziwnym jest, dlaczego rząd z taką konsekwencją realizuje tą swoją koncepcję. Niszczenie polskich własnych zasobów energetycznych, niszczenie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a za wszelką cenę chce uzależniać się od obcych technologii, w tym od obcej technologii jądrowej i od obcych źródeł energii, w tym od obcych zasobów paliwa jądrowego. To jest coś niezrozumiałego.
Polscy żołnierze pomogą w francuskiej operacji w Republice Środkowoafrykańskiej.
Premier Donald Tusk powiedział w Brukseli, że 50 polskich żołnierzy wesprze technologicznie i logistycznie francuską operację w Republice Środkowoafrykańskiej. Ich pomoc ma dotyczyć również transportu lotniczego. Nie wysyłamy tam polskich żołnierzy na działania wojenne, dodał premier.
Poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej powiedział, że Polska powinna wspierać osoby, które potrzebują pomocy militarnej, niezależnie od miejsca, w którym występuje konflikt.
Mamy piękne tradycje walki za wolność. Powinniśmy wspierać siły międzynarodowe tam, gdzie chcą chronić ludność cywilną przed dramatami wojny lokalnej, wojny domowej, która jest jedną z najbardziej okrutnych. Powinniśmy być w takich miejscach, gdzie ludzie oczekują pomocy międzynarodowej. Polska jest krajem o dużym potencjale. Powinniśmy brać udział w międzynarodowych akcjach, na ile to jest oczywiście możliwe, tak, ażeby wspierać pokój w różnych regionach i stabilizować sytuację.
W Republice Środkowoafrykańskiej dochodzi do zbrodni wojennych oraz do zbrodni przeciwko ludzkości, alarmowała w czwartek Amnesty International.
Organizacja przypomniała, że tylko w grudniu zabito w tym kraju co najmniej 1000 osób, w tym kobiety i dzieci. Świadectwa dokonywanych zbrodni dokumentuje m.in. tamtejsza Kościelna Komisja Sprawiedliwości i Pokoju oraz wysłannicy Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.